I halo, witam serdecznie w nowym 2023 roku. Życzę wam, żeby ten rok był lepszy od poprzedniego, ale też gorszy od następnego. Pozdro dla kumatych. Nowy rok, nowy ja. Założyłem działalność gospodarczą, więc mogą się na moim kanale pojawiać filmy, które pozornie będą wyglądały, jakby nie pasowały do mojego kanału, ale to tylko pozornie, w sensie na przykład jakieś tam testowanie jakichś sprzętów, albo na przykład prezentacja jakiejś tam odzieży, ale to nie chodzi o to, żeby te sprzęty czy odzież odliczyć od dochodu, tylko chodzi o to, że się rozwijam, tak? Się rozwijam. Więc oczywiście działalność jest założona nie pod YouTube'a, tylko pod jakąś tam moją jakby działalność na żywo, ale YouTube też tutaj jakby wchodzi. Natomiast dzisiaj chciałem tak na początek nowego roku, lepszego, fantastycznego, pomówić troszeczkę o pieniądzu bezgotówkowym, bo ostatnio coś w internetach się głośno o tym zrobiło. Nie do końca rozumiem dlaczego, z jakiego powodu. Być może to chodzi o to wystąpienie Szymona Hołowni w radiu, gdzie pan Hołownia został zapytany, czy zlikwidować gotówkę, i powiedział, że tak, jak najszybciej, ale najpierw wprowadzić euro. No więc jakby jest oczywiście takie parcie, jest trend na likwidację gotówki i wprowadzenie pieniądza wyłącznie cyfrowego. Tutaj Konfederacja oczywiście broni, że nie, że pieniądz gotówkowy musi być. No tak i nie, bo jakby z ekonomicznego punktu widzenia to jest w miarę sensowne rozwiązanie, taki pieniądz tylko bezgotówkowy, natomiast z takiego politycznego punktu widzenia jest to bardzo ryzykowne, co zresztą jakby no pokazał zeszły chyba czy rok, czy 2021, już nawet nie wiem, bo ten czas ostatnio tak szybko leci, że ciężko się w tym ogarnąć, ale mieliśmy przykłady z Kanady, gdzie ludzie strajkowali przeciwko obostrzeniom związanym z jakimś tam czymś tam i rząd uniemożliwiał ludziom korzystanie z pieniędzy na kontach bankowych tym, którzy brali udział w protestach, więc jakby politycznie tu jest duże zagrożenie, natomiast ekonomicznie też są pewne zagrożenia, ale są też pewne plusy. No chodzi o to, że jakby weźmy tego pana Szymona Hołownię. PiS jest oczywiście zły, kradnie nam demokrację, więc trzeba mu dać możliwości, żeby jeszcze bardziej nas nie wolił. No taka jest logika totalnej opozycji. Dobrze, no chciałem o tym pieniądzu gotówkowym tak właśnie porozmawiać troszeczkę, może właśnie bardziej od tej strony ekonomicznej, no ale od tej politycznej też. Bo w ogóle, no bo co to jest pieniądz, tak? No jakby jak sobie zajrzymy gdzieś tam do literatury, no to przeczytamy, że pieniądz jest to towar uznany w wyniku ogólnej zgody społecznej za środek wymiany gospodarczej, w którym wyrażone są ceny i wartości wszystkich innych towarów, tak? Tak zwany powszechny ekwiwalent, to się też czasem używa takiego określenia i też w literaturze znajdziemy cechy pieniądza, że jest powszechnie akceptowalny, jest przenośny i poręczny, jest łatwo podzielny na mniejsze jednostki, jest rzadki, czyli trudny do podrobienia, chociaż w dzisiejszych czasach to nie jest takie oczywiste, w dzisiejszych czasach wręcz przeciwnie, no i jest wytrzymały, tak, no bo też nie chcemy, żeby gdzieś tam banknoty, które mamy, oho, i dzwoni mi telefon, więc będzie cięcie. Tak, halo? Nie, vloga nagrywam. Znaczy trochę przeszkadzasz, ale na randce nie jestem, no. Słucham. No, już jestem z powrotem, więc wracając do tematu. No właśnie, jakby tam jakiś ten pieniądz musi mieć cechy. Ale tak jakbyśmy sobie tak historycznie popatrzyli, to mamy ciekawą zależność, bo jakby pierwotnie ta wymiana gospodarcza, tak, no pieniądz służy do wymiany gospodarczej, do ułatwienia wymiany gospodarczej. Ktoś produkuje buty, no i żeby mógł się skupić tylko na produkcji butów i w tym być najlepszy, najbardziej efektywny, no to produkuje tylko buty i te buty wymienia na przykład za jajka, mleko, kury i tak dalej, i tak dalej. I tak się kiedyś ludzie wymieniali, no ale w końcu sobie wymyślili, jakby, czy zauważyli, że w sumie to łatwiej będzie na przykład nie wymieniać butów za kury, no bo to ciężko wyliczyć, ciężko podzielić te kury, no i wymyślili sobie jakiś taki towar, który po prostu właśnie spełniał te cechy, o których mówiłem, był odpowiednio rzadki, był jakoś tam podzielny, wygodny, trwały i tak dalej, i tak dalej. No i zazwyczaj to było złoto, ale nie zawsze, bo ten pieniądz tak zwany towarowy czy kruszcowy towarowy bywał różny, natomiast gdzieś tam na świecie ostatecznie się przyjęło złoto i w pewnym momencie jakby, no jeżeli ktoś miał dużo tego złota, no to czasem strach było to złoto trzymać, albo gdzieś na przykład przewozić, ktoś musiał przejechać, jakiś pan szlachcic z jednego kraju do drugiego. Więc tak zaczęły powstawać banki, to znaczy bank generalnie z języka włoskiego oznacza po prostu ławkę. Koleś sobie siedział na ławce i przychodził do niego inny koleś właśnie ze złotem, dawał mu to złoto, a ten pierwszy mu dawał noty bankowe, czyli banknotes, tak? Banknoty mu dawał. No i te banknoty można było z powrotem wymienić na złoto, a można było je na przykład gdzieś tam przewieźć i coś za nie kupić i na przykład inny koleś, który sobie siedział przy podobnej ławce, mógł te banknotes wymienić na złoto z powrotem, tak? No bo ten pierwszy, co siedział na ławce i ten drugi, co siedział na ławce, skądś tam się znali na przykład. No i tak, i to sobie hulało, ten system, istniały te banknoty, ale jakby tak jak dzisiaj istnieją, tylko że jakby każdy banknot miał swoje pokrycie w złocie, tak? Każdy wyemitowany banknot oznaczał, że ktoś wcześniej przyszedł ze złotem. I to sobie trwało mniej więcej gdzieś tam do lat 70. To znaczy po wojnie, po drugiej misji pokojowej światowej wymyślili sobie coś takiego wielcy tam bankierzy świata, że to już nie będzie tak, że państwa będą miały swoje banknoty, które będą miały pokrycie w złocie, tylko jakby będzie jedna waluta, która będzie miała pokrycie w złocie i to będzie dolar amerykański, a reszta państw będzie miała właśnie pokrycie w tym dolarze. Jakby nie będzie trzymać w sejfach złota, tylko będzie trzymać dolary. I ten system sobie hulał, z tym, że to też było straszne świństwo i to, jak do tego doszło w Stanach Zjednoczonych, bo zanim wprowadzono ten system, to był 45 albo 6 rok, nie pamiętam, zaraz po II światowej, to sobie, tak, pamiętamy, że w latach 30 wybuchł wielki kryzys i był wielki kryzys i wszyscy byli biedni i przedsiębiorstwa upadały i tak dalej, i tak dalej. No i do władzy w Stanach Zjednoczonych doszli komuniści, w sensie doszedł do władzy Franklin Delano Roosevelt, przez niektórych, zwłaszcza przez lewaków, uważany za wielkiego bohatera i to był w sumie człowiek, który z partii demokratycznej zrobił partię lewicową, bo wcześniej partia demokratyczna była partią taką właśnie bardzo prawicową i podczas na przykład misji pokojowej secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, no to w tych Stanach Południowych właśnie rządziła partia demokratyczna i pytanie, dlaczego partia demokratyczna dzisiaj nie przeprasza za niewolnictwo, tak jak na przykład Kościół katolicki czasem przeprasza za jakieś tam rzeczy, które rzekomo robił w przeszłości. No ale dobra, to mniejsza z tym, więc Franklin Delano Roosevelt, będąc tym jakby prezydentem z partii demokratycznej, wymyślił ten New Deal tak zwany i tam doszło do strasznego świństwa, ponieważ w Stanach Zjednoczonych przez kilkadziesiąt lat było zakazane posiadanie złota. Dzisiaj jakby złoto czasem się kupuje na przykład po to właśnie, żeby uchronić pieniądze przed inflacją. W Stanach Zjednoczonych nie było takiej możliwości, ale i miała miejsce właśnie w ramach tego New Deal konfiskata złota i to było straszne świństwo, ponieważ oni to złoto, rząd amerykański konfiskował po tam bodajże $20 za uncję. $20 za uncję. Potem jak wprowadzono ten system z Bretton Woods, ten o którym mówiłem właśnie zaraz po drugiej misji pokojowej światowej, to ustalono parytet na $35 za uncję. Więc naród amerykański został obrabowany w biały dzień na $15 za uncję. No więc tak jak mówię, hamowa straszna, o tym się nie mówi, no ale właśnie Ayn Rand w Atlasie Zbuntowanym, tam gdzieś, nie wiem czy widać, leży na półce, też się odnosiła do tego, znaczy odnosiła, no jakby ona, za dużo dygresji robię. Ayn Rand, świetna pisarka, beznadziejna filozofka, książka Atlas Zbuntowany polecam, tylko że jest pierońsko gruba, ponad tysiąc stron, dlatego na początek polecam przeczytać Źródło. Dobra, koniec za Ayn Rand. To sobie, ten system z Bretton Woods trwał sobie gdzieś tam mniej więcej do lat 70. Na początku lat 70. Nixon był u władzy i się zorientował, że w sumie w tym systemie z Bretton Woods to tak nie bardzo możemy sobie drukować te dolary, bo jak wydrukujemy dolary i będzie ich za dużo, to na przykład ktoś będzie chciał jakby inne państwa. I tak się działo, i tak się działo. Niektóre państwa tak robiły, że sprzedawały Stanom Zjednoczonym, czy oddawały Stanom Zjednoczonym te ich dolary po tym ustalonym parytecie 35 dolarów za uncję, a później, jak już miały te złoto fizycznie, to kupowały z powrotem dolary po niższej cenie, tak? Więc się Amerykanie zorientowali, że jakby nie mogą w tym systemie drukować pieniędzy za dużo, więc powiedzieli, aha, figa z makiem. No tak, obiecywaliśmy, że dolar będzie wymienialny na złoto, ale już się wycofujemy. I to było 35 dolarów za uncję. Obecnie jedna uncja złota kosztuje chyba 1800 dolarów. Gdzieś tam podbijała pod 2000 dolarów w tym momencie. Zobaczmy. 1871 dolarów i 55 centów za jedną uncję złota. No, przy 35 na początku lat 70. Więc jak komuś się chce, to może sobie policzyć, jak bardzo średnio rok do roku złoto drożało. Dobrze. I teraz tak, jakby zlikwidowano system z Bretton Woods, zlikwidowano wymienialność tego pieniądza na złoto, wprowadzono pieniądz tak zwany fiducjarny, czasem nazywany pieniądzem fiat, tak? Fiat to po łacinie niech się stanie, tak? Jest w modlitwie pańskiej fiat voluntas tua, niech się stanie wola twoja, tak? Więc niech się stanie pieniądz. Czyli taki po prostu taka umowa społeczna, że no umawiamy się, że jakby drukujemy papierki i że te papierki mają jakąś wartość, tak się umawiamy, tak? Jest to jakby taki po prostu pośrednik wymiany, za którym nie stoi jakieś dobro, tak? Czy jakiś towar inny niż właśnie sam pieniądz. I jakby no, na bazie tego pieniądza fiducjarnego wraz z rozwojem technologii informatycznych powstał pieniądz cyfrowy. I teraz właśnie tutaj powstaje ciekawa zależność, o której wcześniej mówiłem, czyli mieliśmy na początku barter, czyli tą wymianę towarową, i w pewnym momencie pieniądz kruszcowy się pojawił i ten pieniądz kruszcowy był jakby symbolem tego towaru, którym ludzie się wymieniali, tak? Czyli ktoś produkował te buty i oddawał te buty nie za kurczaki, których potrzebował, tylko na przykład właśnie za złoto. A później dopiero to złoto wymieniał na kurczaki, tak było łatwiej. Później pojawił się pieniądz papierowy, ale jeszcze oparty na złocie, i ten pieniądz papierowy właśnie był w pewnym sensie symbolem tego złota, tak? No bo miał pokrycie w złocie. Później pojawił się ten pieniądz fiducjarny, który no, można powiedzieć, że jest jakby tylko symbolem tego pieniądza papierowego, który był wcześniej, tych not bankowych opartych o złoto. A ostatecznie pojawił się pieniądz cyfrowy, który jest jakby tylko symbolem tego pieniądza papierowego, który istniał wcześniej. No taka ciekawa tutaj się, no jakby zależność nam pojawia. I teraz tak, zanim przejdę jakby do samego pieniądza cyfrowego czy perspektywy likwidacji gotówki, troszeczkę chciałbym powiedzieć o inflacji, bo to też jest dosyć istotne. Inflacja, oczywiście wiemy, co to jest, przeciętny wzrost, jakby, czy wzrost przeciętnego poziomu cen. Pytanie, co to znaczy przeciętny poziom cen, bo przeciętny poziom cen zależy od tego, na co wydajemy pieniądze. I no, jeden człowiek na przykład połowę swoich dochodów wydaje na mieszkanie, a drugą połowę na przykład na jedzenie i alkohol, a ktoś inny nie wydaje na mieszkanie, bo ma swoje własne mieszkanie, bo na przykład w spadku dostał albo kiedyś sobie kupił, więc znacznie mniej wydaje na mieszkanie, ale więcej wydaje na samochód, a na jedzenie wydaje też mniej, a na alkohol w ogóle, bo nie pije. Więc, ale jakby no gdzieś tam urzędy statystyczne badają, ile się średnio na co wydaje i jakąś tam tworzą jakiś tam koszyk tych towarów i na jego podstawie liczą tą średnią inflację. No i właśnie pytanie, skąd ta inflacja się bierze, i tutaj można powiedzieć o kilku jakby przyczynach. I no, jedną z takich przyczyn, które możemy sobie znaleźć w literaturze, to jest po prostu wzrost kosztów produkcyjnych. Zanim jeszcze w Polsce inflacja była dwucyfrowa, ja zwracałem uwagę, że oprócz tej inflacji konsumenckiej, o której mówię, czyli te towary, ceny tych towarów, które mamy w sklepach na półkach, jest jeszcze coś takiego jak inflacja producencka, czyli ceny jakby tych dóbr, którymi się wymieniają producenci, bo zanim jakby ten chleb trafi do nas, czy może chleb nie, ale jakiś tam towar trafi na półkę do sklepu, no to gdzieś tam on jedzie z fabryki do hurtowni, a z hurtowni dopiero do sklepu, albo na przykład ktoś produkuje maszyny i tą maszynę sprzedaje do innej fabryki, żeby ona tam coś produkowała. Gdy w Polsce ta inflacja była na poziomie, powiedzmy tam, nie wiem, tych 10%, no to ta inflacja producencka już była na poziomie gdzieś tam sięgającym 25%. I ja mówiłem, że ta inflacja producencka się przełoży na tą inflację konsumencką. W tym momencie ta inflacja producencka troszkę spadła, ona jest, jak to nagrywam, gdzieś tam na poziomie 20%. No ale też się jeszcze może przełożyć, więc jak będzie z tą inflacją, tą, którą nam podają w mediach, to jeszcze zobaczymy, ale jeszcze będę do tego wracał. Więc to jest jedna z przyczyn, czyli właśnie wzrost kosztów produkcyjnych. Wzrost popytu, tak? Czyli jeżeli nagle ludzie będą chcieli więcej produkować, znaczy więcej konsumować, no to jakby produkcja nie nadąży nad tym wzrostem popytu, to może się to odbić właśnie na cenach, no bo po prostu jakby ilość towarów będzie ograniczona, więc jakby towarów dla wszystkich nie starczy i sprzedawcy będą musieli te ceny podnieść. Niezrównoważony budżet państwa to jest trzecia taka przyczyna, którą gdzieś tam można znaleźć. To jakby w sumie też troszeczkę się zazębia z czwartą przyczyną, czyli nadmierna podaż pieniądza. Czyli po prostu, mówiąc wprost, drukowanie hajsu. To jest oczywiście skrót myślowy, tak? Drukowanie hajsu, oczywiście w praktyce chodzi o dopisywanie cyferek gdzieś tam na kontach bankowych. No niezrównoważony budżet państwa też się sprowadza do tego, że po prostu państwo wydaje więcej niż powinno. Więc to są takie cztery przyczyny i dlaczego o tym mówię. To w sumie możemy sobie jakby pokazać na właśnie tutaj takiej grafice, pokażę teraz grafikę, tak, że mamy powiedzmy w gospodarce 4 złotóweczki i 4 bochenki chleba, więc łatwo sobie wyobrazić, że 1 bochenek kosztuje 1 złotówkę. No ale jeżeli nagle znikąd nam się pojawi dodatkowa złotówka, a nie pojawiają się dodatkowe bochenki chleba, no to będzie sytuacja taka, że 1 bochenek będzie kosztował 1,25 zł. W dużym uproszczeniu, bo to jakby nie zawsze się tak wprost przekłada. Ale możemy sobie jeszcze wyobrazić trzecią sytuację, że złotówek jest tyle samo, są 4 złotówki, ale 1 bochenek znika, bo na przykład spadła produkcja, bo zwiększyły się koszty. No i też wtedy 1 bochenek zdrożeje. Dobrze, w sumie tutaj jakby, tak jak mówię, no ta inflacja zazwyczaj jest definiowana jako wzrost tego poziomu cen, natomiast jakby w tych mniej mainstreamowych kręgach ekonomicznych czasami właśnie tą inflację definiuje się jako po prostu wzrost podaży pieniądza. Z angielskiego inflate to jest właśnie nadmuchiwać, tak? Ja wiem, że miałem mówić o pieniądzu bezgotówkowym, a tutaj robię taki wstęp, ale miałem mówić o pieniądzu bezgotówkowym w kontekście ekonomii, tak? W kontekście jakby nauki o ekonomii, więc muszę ten wstęp zrobić, tak? Żeby po prostu jakby wyjaśnić pewne rzeczy i przejść do meritum. Muszę tutaj jeszcze troszeczkę wspomnieć o jakby agregatach pieniężnych i w ogóle o tym, jak działa system bankowy. I tutaj może właśnie też pokażę taką grafikę. System bankowy działa w ten sposób, jakby podejrzewam, że większość osób, które to ogląda, wie, ale wyjaśnię, że jak sobie zanosimy właśnie te 100 tysięcy na przykład mamy, tak jak na grafice do banku, no i to jest prywatny bank i ten bank ma obowiązek tam powiedzmy 10%, i to jest znacznie mniej, ale jest tak zwana stopa rezerwy obowiązkowej, ma obowiązek, żeby te 10 tysięcy odłożyć do Narodowego Narodowego Banku Polskiego, a pozostałe 90 tysięcy może komuś pożyczyć, tak? I ktoś pożycza te 90 tysięcy, ale oczywiście nie bierze tego w gotówce, no bo kto by chodził z taką gotówką po mieście, przecież to wiadomo, z taką gotówką to tylko przestępcy chodzą, więc trzyma to w banku i drugi bank jakby też ma depozyt na 90 tysięcy. 9 tysięcy musi odłożyć do Narodowego Banku Polskiego w ramach tej rezerwy obowiązkowej i może 81 tysięcy pożyczyć dalej. Trzeci bank też ma obowiązek 8100 odłożyć na rezerwę obowiązkową, a resztę może pożyczyć. I tutaj też jakby w jakichś tam podręcznikach do ekonomii się spotkamy, że jakby z takim, może teraz już nie, ale kiedyś to tak uczyli, że ta rezerwa obowiązkowa to jest taki właśnie istotny mechanizm polityki finansowej państwa. Nie, on nie jest istotny, bo z jednej strony banki jakby nie wykorzystują, system bankowy nie wykorzystuje w 100% tej możliwości kreacji pieniądza, tak? No bo jeżeli mamy przykładowo 10% tej stopy obowiązkowej, no to de facto możemy znacznie więcej pieniędzy wyprodukować niż de facto system bankowy produkuje, więc jakby z jednej strony system bankowy nie wykorzystuje w 100% tych możliwości kreacji pieniądza, a z drugiej strony nawet gdyby chciał wykorzystywać, no to te pieniądze na tą rezerwę obowiązkową zawsze może pożyczyć od banku centralnego, więc to jest taki troszeczkę mechanizm sztuczny. No ale on jest, ale on gdzieś tam jest. Natomiast na tej zasadzie jakby banki te pieniądze mogą kreować, tak? I no i właśnie i gdzieś tam też w ekonomii czy w nauce o finansach wyróżnia tak zwane agregaty pieniężne. No jest M0, M1. To są w sumie takie dwa najistotniejsze. M0 to jest jakby, powiedzmy tak w dużym uproszczeniu, po prostu pieniądz gotówkowy, to co zostało wydrukowane. Jakby to nie jest ścisła definicja, bo tam jeszcze coś wchodzi do tej definicji, ale powiedzmy, że jest to po prostu pieniądz gotówkowy. Natomiast M1 to jest jakby pieniądz gotówkowy plus depozyty bieżące, czyli można powiedzieć, no te właśnie wyprodukowane przez system bankowy pieniądze. I jak sobie teraz spojrzymy na, właśnie można znaleźć wykres tych agregatów monetarnych tak zwanych i widzimy, że właśnie jakby no mamy tutaj na zielono ten pieniądz M0 gotówkowy, który jakby stale sobie rośnie od 90 tam, nie wiem, od 7 chyba, czy 6. Tutaj mamy wykres, on sobie tak stale powolusiu rośnie, natomiast oprócz tego mamy jeszcze ten fioletowy wykresik, który oznacza właśnie te pieniądze wykreowane przez system bankowy i widzimy, że to rośnie dużo bardziej. A w 2020, kiedy zaczęło się to, co się zaczęło w 2020 i kiedy Jastrząb wyzerował stopy procentowe w Polsce, no to tutaj widać, że to M1 rośnie w zastraszającym tempie. Ale no oprócz tego mamy to żółte, jakby tych pozostałych dwóch agregatów, tego M2 i M3, to jakby tutaj już nie chcę o tym mówić, bo to takie są mniej płynne pieniądze tak zwane, te dwa najistotniejsze to jest M0, M1. No jakby cieszyć może to, że to M1 no jakby zaczęło spadać w pewnym momencie, więc można liczyć na to, że ta inflacja faktycznie zacznie spadać, ale kto ich tam wie, no jakby mamy przecież jeszcze tą inflację producencką, a z drugiej strony też nie wiadomo, co Wateuszek z Morawiecki wymyśli z kolegami. Więc tak to wygląda. Dobrze, i teraz już powolutku sobie przechodzę do jakby pieniądza stricte właśnie takiego bezgotówkowego. Tylko właśnie co to znaczy pieniądz gotówkowy, pieniądz bezgotówkowy? No bo już jakby ustaliliśmy, pieniądz jest po prostu środkiem wymiany, jest ułatwieniem tego barteru, który był pierwotnie, tak? I ten pieniądz bezgotówkowy też jakby nie jest niczym nowym, bo jakby gdzieś tam na etapie tego rozwoju gospodarczego świata ludzie wymyślili sobie na przykład weksle, tak? Tutaj mamy właśnie teraz taki weksel wystawiony przez Józefa Brunschwigiela, tak? Józef Brunschwigiel miał jakieś tam, nie wiem, zobowiązania, więc wypisał weksel, że on się zobowiązuje, żeby w dniu 31 marca 2029 roku jakby zapłacić za ten weksel, ale do tego czasu, do tego 31 marca, te pieniądze, które miał mógł nimi obracać, a ktoś inny, kto miał ten weksel, mógł tym wekslem na przykład zapłacić za jakieś realne dobra, więc jakby mieliśmy wykreowany pieniądz bezgotówkowy. Z jednej strony był pan Brunschwigiel, który jakby miał pieniądz, ale wypuścił weksel, a z drugiej strony był posiadacz weksla, który tym wekslem na przykład płacił za bawełnę albo za coś tam. Więc tak, można to nazwać właśnie jakimś takim pieniądzem bezgotówkowym. No sama jakby, samo mówienie o pieniądzu gotówkowym już jest jakąś tam, powiedzmy, abstrakcją, no bo jakby wszystko może być pieniądzem. To Korwin często też taki przykład podaje zupy żółwiowej, że podczas drugiej misji pokojowej światowej gdzieś tam Armia Krajowa miała skitrany wagon pełen zupy żółwiowej, no i gdzieś tam w ramach jakiejś wymiany handlowej gdzieś tam się składało oferty, to ja ci płacę tam ileś i do tego dorzucam jeszcze tam, nie wiem, 100 puszek z zupą żółwiową, tak? Więc ta zupa żółwiowa była, no właśnie, czym ona była? Czy ona była pieniądzem gotówkowym, czy bezgotówkowym, czy ona była gotówką, nie wiadomo. Tak, no w Polsce czy w Europie te weksle były popularne, w Stanach Zjednoczonych były nieco bardziej popularne czeki. W Polsce te czeki się aż tak bardzo nie przyjęły. Natomiast w pewnym momencie, gdzieś tam w latach 50. wymyślono karty płatnicze, co też było jakąś tam formą obrotu bezgotówkowego, to znaczy ktoś płacił za jakieś tam zobowiązanie taką kartą, pokazywał taką kartę, no i jakby ten, kto honorował tą kartę, no to gdzieś tam sobie zapisywał tą należność. Ten, kto płacił, jeszcze miał te pieniądze de facto, więc mógł je w międzyczasie wydać na coś innego, zanim jakby ten, kto przyjął płatność taką kartą, jakby wziął te pieniądze, no to miał jakąś tam należność, więc gdzieś tam w latach 50. zaczęły się pomysły właśnie na takie płatności bezgotówkowe pojawiać. Tak, oczywiście też bardzo ciekawy system PayPal, czy płacenie mailami, można mi wysłać donata PayPalem, polecam, zapraszam, gdzieś tam w opisie jest link. Tutaj ciekawy przykład właśnie pieniądza bezgotówkowego, tak zwane kamienie raj z wyspy Jap, o ile dobrze pamiętam, tak. Sobie wymyślili coś takiego, że jakby gdzieś tam tubylcy na wyspie Jap wymyślili sobie takie ogromne kamienie, one tam mogły mieć wysokość 4 metrów nawet. Gdzieś je sobie tam przywozili z jakiejś tam sąsiedniej wyspy i jakoś tak ciosali właśnie w takie kółka. I no to jest tam gdzieś tam czasem nazywane właśnie takim największym pieniądzem świata. Ciężko to nazwać pieniądzem, to znaczy to działało na takiej zasadzie, że się tym nie wymieniano. Nie było tak, że nie wiem, ktoś coś kupował i dawał taki wielki kamień i ktoś brał ten kamień i sobie go gdzieś trzymał w ogródku. Tylko to raczej ten kamień stał w jednym miejscu, ale po prostu na tym kamieniu wypisywano nazwisko właściciela tego mieszkania. Czyli ktoś na przykład sprzedawał ziemię. Miał ziemię, tak, a ktoś inny miał kamień i na tym kamieniu było jego nazwisko, więc się wymieniali, dobra, to teraz ta ziemia jest twoja, a tu na tym kamieniu będzie moje nazwisko, ale ten kamień sobie tam, powiedzmy, stał w jednym miejscu, więc to też była taka, no właśnie, forma wymiany bezgotówkowej, tak, no taki system księgowy, jakby, bo generalnie sama idea pieniądza bezgotówkowego opiera się po prostu na sprawnie zorganizowanym zapisie księgowym, więc tak jak mówię, to nie jest jakiś nowy pomysł, gdzieś tam już dużo, dużo wcześniej w ludach jakiś tam, powiedzmy, z naszego punktu widzenia europejskiego nazwalibyśmy prymitywnym taki lud, no to gdzieś ten pieniądz bezgotówkowy się pojawiał. Ale też dosyć wcześnie w ramach wymiany czy rozrachunków międzynarodowych pojawiło się coś takiego jak SDR-y, czyli tutaj przed to jest Special Drone Crisis, czyli po polsku tutaj przepraszam, bo nazwa taka trochę filuterna, tak zwane specjalne prawa ciągnienia. Tak to się fachowo nazywa. To też taki pieniądz, powiedzmy bezgotówkowy, ale on jakby gdzieś tam funkcjonuje w obrocie międzynarodowym. Gdzieś tam te jednostki są emitowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To się pojawiło chyba pod koniec lat 60. I jest gdzieś tam wykorzystywane do realizacji jakichś tam zobowiązań między państwami. No i właśnie, już tutaj przechodzę już do stricte pieniądza gotówkowego, takiego dla zwykłego użytkownika, czyli do Bitcoina, takiego najpopularniejszego, chyba najbardziej znanego systemu wymiany, jakby wartości wymiany wartości za wartość. I tak, czym się różni w ogóle Bitcoin od tych powszechnie jakby funkcjonujących pieniędzy? Taka chyba jego najbardziej korzystna czy ciekawa cecha, znaczy kilka właśnie takich cech, że jest zdecentralizowany, to znaczy nie ma jakby jednej jednolitej instytucji, która jakby obsługuje tego Bitcoina, tak jak jest złotówka, jest bank centralny, jest Narodowy Bank Polski, który decyduje o tym, ile tej złotówki jest. Tutaj nikt nie decyduje o Bitcoinie, to znaczy o Bitcoinie decyduje jakby cała sieć, wszyscy użytkownicy, w zależności ile tam mają powiedzmy udziałów, tak, w tym Bitcoinie. No więc co za tym idzie, jest niezależny, znaczy powiedzmy tak, Bitcoin to jest po prostu zapis księgowy, czyli to jest praktycznie rzecz biorąc to samo, tylko że to się odbywa na kamieniu, a to na krzemie, ale ten kamień to chyba nie wiem, czy to też jest krzem, czy nie krzem, więc no jakby jedno i drugie to jest to samo. Więc to jest raz, że jest zdecentralizowane, dwa, że jest, co za tym idzie, niezależne od polityków, i to też jest bardzo ważne, bo gdzieś tam w internetach można znaleźć cytat z Rothschilda, nie wiem czy prawdziwy, ale podobno powiedział kiedyś, że dajcie mi kontrolę nad podażą pieniądza narodu i nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy prawa, więc to jest dosyć istotne, jakby władza zawsze ma takie ciągoty, żeby jakby za pomocą pieniądza jakoś tam sterować ludem. Jest ograniczona podaż. To, co mówiłem na początku, jedną z cech pieniądza jest ograniczona podaż, jest rzadkość tego pieniądza. Obecnie w systemie pieniądza fiducjarnego ta podaż jest nieograniczona. Rządy, czy to polskie, czy to amerykańskie, czy europejskie, drukują pieniądze na potęgę, ile się tylko da, ile wlezie, i się nie przyjmują czymś takim jak jakby właśnie ta rzadkość pieniądza. No i też istotna rzecz, właśnie zwłaszcza dla, tak jak mówiłem, konfederatów, którzy bronią tego pieniądza gotówkowego, i bardzo dobrze, że bronią, tak, jest anonimowość. No bo jakby ten Bitcoin, powiedzmy, że jest anonimowy, to znaczy on jest pseudoanonimowy, tak zwany, ale to jakby już tu nie chcę wchodzić w szczegóły techniczne, bo aż tak się na tym nie znam. Tak jak mówię, Bitcoin to jest po prostu zapis księgowy, który gdzieś tam jest rozsyłany po całej sieci i każdy ma do niego dostęp, każdy może go sobie ściągnąć na komputer i go mieć. No i działa na takiej zasadzie, że jakby Kowalski ma jednego Bitcoina i wysyła go Wiśniewskiemu, więc jakby ta informacja jest rozsyłana do całej sieci i cała sieć wie o tym, że Wiśniewski ma jednego Bitcoina. Potem Iksiński wysyła pół Bitcoina Malinowskiej, no i też cała sieć dostaje o tym informację. Marecki wysyła Kowalskiemu tam 5000 Bitcoina, no i Kowalski tego Bitcoina ma i cała sieć o tym wie. Tak, a Malinowska wysyła Mareckiemu jakąś tam kwotę i też cała sieć o tym wie. Pytanie, skąd Kowalski miał pierwszego Bitcoina? No jakby Bitcoin jest tak skonstruowany, że żeby dostać Bitcoina za darmo, w sensie jakby tak powiedzmy wypłukać go z powietrza, to trzeba wykonać bardzo skomplikowaną zagadkę matematyczną. Znaczy oczywiście jakby Kowalski nie wykonuje jej sam na kartce, tylko po prostu komputer to za niego robi. No i jakby jak mu się uda rozwiązać tą zagadkę, to jest wysyłana informacja do całej sieci. Kowalski rozwiązał tą zagadkę. I tak generalnie ma to swoje plusy i minusy. Ma to swoje plusy i minusy, ale no właśnie, minusy są takie, że się niepotrzebnie angażuje moc obliczeniową do wykonywania absurdalnych zagadek matematycznych, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że no właśnie jest na przykład bank centralny, NBP, i który steruje właśnie tą podażą pieniądza i teraz, żeby on wykreował jakiś pieniądz, to Jastrząb z kolegami muszą rozwiązać zagadkę matematyczną. Może to by i było dobre, no ale cóż... Więc niestety, no i właśnie, i teraz rozwiązywanie tych zagadek, czy w ogóle samo wykonywanie transakcji jednak niesie za sobą koszty w postaci no jakby tej energii, no bo jednak te komputery zużywają energię i ta energia to jest gdzieś na poziomie setek, no może powiedzieć tam stu, ponad 100 terawatogodzin rocznie, więc no to można by mały kraj zasilić taką energią. Koszty transakcyjne. Bitcoin swego czasu miał z tym spory problem, ale no ten Bitcoin też się rozwija, też się zmienia, tam go jakoś usprawniają, ale zdarzałoby, było już tak w historii Bitcoina, że jedna transakcja, tak wyobrażamy sobie, że Bitcoin jest powszechnie akceptowaną walutą, idziemy sobie na zakupy albo na przykład do knajpy na piwo, kupujemy piwo, które kosztuje 10 zł, a jakby płatność samym Bitcoinem w pewnych momentach kosztowała gdzieś tam w granicach $70. Więc, ale już to jakby zostało usprawnione, w tym momencie to jest gdzieś tam na poziomie dolara i tam podobno jeszcze jakieś usprawnienia do tego weszły i teraz Bitcoin docelowo ma być super tani i super wydajny. No zobaczymy, jak to będzie. No na razie być może tak, ale cały czas Bitcoin jest niszowy i cały czas te transakcje, to nie jest jakby główny sposób realizowania czy jakiegoś tam płacenia, tak? Więc no na razie póki co hula, na razie to usprawnili. Więc to jest ten problem, że wysokie koszty transakcyjne, wysokie koszty obsługi, no niestabilność. No jest dosyć niestabilną walutą, co chwilę są wahania, co chwilę drożeje, tanieje i tak dalej, i tak dalej. No ale no póki on nie jest jakby powszechnym ekwiwalentem, nie jest powszechnie używany do jakby właśnie tych spłaty tych swoich zobowiązań, tylko do tej, jak ona się nazywa, spekulacji, no to jest jakby trzeba się liczyć z tym. Ale gdyby się go powszechnie używało do płacenia, no to wtedy ta niestabilność byłaby znacznie mniejsza, tak? Ryzyko, znaczy ja mówię, nie jestem tutaj specjalistą, ale wyobrażam sobie jakby pewne ryzyko centralizacji tego systemu jednak mimo wszystko, bo zgodnie z zasadą Pareto tak wiemy, że no jakby mała grupa ludzi na świecie posiada, gdzieś też w internecie takie historie krążyły, że 1% ludzi posiada 50% bogactwa światowego, tak? Więc jeżeli ten Bitcoin by się rozwinął, to podejrzewam, że też mogłoby dojść do takiej sytuacji, że mała grupa ludzi posiadałaby jakby istotną ilość tego Bitcoina, istotną ilość tej mocy obliczeniowej i mogłaby wpływać jakby w małym elitarnym gronie na ten system, gdyby ten system był powszechny. Więc to ryzyko centralizacji, ale to mówię, ja też jakby konsultowałem się z jakimiś tam moimi tajnymi współpracownikami, no i tak kręcili nosem. Ja mówię, tutaj jakby nie jestem pewien, bo tak aż tak w tym Bitcoinie nie siedzę, więc dobrze, więc przechodzimy powolutku jakby już do tego pieniądza cyfrowego państwowego, tak, no bo do tego jakby się ten vlog ma sprowadzać. No więc w ramach jakby tej historii pieniądza, która sobie płynęła, powstał w końcu ten pieniądz cyfrowy, będący jednak symbolem pieniądza papierowego, ale jako alternatywa do tego pieniądza państwowego, cyfrowego, powstał właśnie Bitcoin jako forma niezależnego pieniądza fiducjarnego, bo to też jest pieniądz fiducjarny, pieniądza fiducjarnego, powstała taka, taka idea jak Bitcoin, i na bazie tej idei zaczęły powstawać różne inne kryptowaluty podobne, oparte na jakby podobnych, takich samych albo innych zasadach. No i państwa w pewnym momencie się zorientowały, że ludzie nam się wymykają spod kontroli, że system jest nieszczelny. No i powiem szczerze, byłem w lekkim szoku, jak to zobaczyłem, czy usłyszałem o tym. Jakby Chiny tutaj były swego rodzaju prekursorem, czy są. Gdzieś tam pojawiła się idea państwowego pieniądza cyfrowego, właśnie jako alternatywa do tego oficjalnego systemu bankowego. A w szoku byłem o tym, ponieważ ja się o tym dowiedziałem ze skądinąd zacnej telewizji w Realu 24. I pan Szlachtowicz robił wywiad z jakby jednym z promotorów tego tak zwanego cyfrowego juana. Tak jak mówię, to był dla mnie spory szok, bo telewizja w Realu 24 jest właśnie instytucją, która jakby kojarzy się z tą prawą stroną, kojarzy się z tą konfederacją, która chroni tego pieniądza gotówkowego, a z drugiej strony tutaj pan Szlachta promował książkę Cyfrowy Juan, koniec gotówki. No i tu chcę się odnieść do kilku jakby argumentów podawanych przez Richarda Turina, który rozmawiał z panem Szlachtą, który właśnie jest promotorem tego cyfrowego juana. Bo żeby po prostu zbić te argumenty, bo jakby one były albo zwyczajnie nieprawdziwe, albo nie do końca prawdziwe. Więc już jakby tutaj przechodzimy do jakby pewnych, znaczy może na razie jeszcze nie do minusów, na razie do zbijania plusów, bo najważniejsze, żeby właśnie te plusy nie przesłoniły minusów. Chociaż plusy, faktyczne plusy też są tego pieniądza bezgotówkowego. Więc pan Richard Turin twierdzi, że transfer będzie darmowy i natychmiastowy. Nie jest to prawda, bo obecnie faktycznie tak jest, że jeżeli gdzieś tam płacimy kartą, czy jakimś tam blikiem, czy czymś tam, to wiąże się to z jakimś tam kosztem, z jakąś tam prowizją dla banku. Jeżeli przykładamy kartę zbliżeniowo do terminala, terminal nam hajs ściąga z konta, ale gdzieś tam się pojawia prowizja dla tego, kto obsługuje tę płatność. No tak, i pan, bo może jakby za szybko zacząłem zbijanie tych argumentów. Sama idea cyfrowego juana polega na tym, że właśnie mamy ten system księgowy, tak jak Bitcoin, tylko on jest niezależny od banku centralnego i jest sterowany, tak jak zrozumiałem, znaczy nie jestem pewien, czy albo przez rząd, albo może faktycznie przez bank centralny, ale jest jakby niezależny od systemu bankowego. To znaczy jakby te pieniądze gdzieś tam, bo pieniądz, który jest emitowany obecnie przez banki centralne, ten pieniądz fiat, on jest wprowadzany do obiegu przez system bankowy, przez te banki prywatne. Tutaj miałoby tak nie być, tutaj każdy miałby mieć swoje własne konto w, tak jak zrozumiałem, banku centralnym i właśnie bank centralny by to wszystko obsługiwał, więc tylko że to nie znaczy, że nie byłoby jakby kosztów tych wszystkich transakcji, tylko te koszty nie byłyby prywatyzowane, czy w sensie jakby zyski z tych prowizji nie byłyby prywatyzowane, tylko byłyby upaństwowione, a gdyby ich nie było, gdyby nie było prowizji, no to koszt nadal by pozostawał, tylko byłby po prostu pokrywany przez wszystkich podatników. No, więc twierdzenie, że cyfrowy juan będzie darmowy i natychmiastowy, jest nieprawdziwe. I tak, dalej pan Richard Turin twierdzi, że to nie jest kryptowaluta. Kryptowaluty zostały zrodzone z wiary. Tak, kryptowaluty, Bitcoin to jest fiat money, pieniądz fiducjarny, fides to wiara, tak? No ale ten cyfrowy juan też jest pieniądzem fiducjarnym, tak jak każdy państwowy pieniądz współcześnie, więc nie wiem, w jakim kontekście pan Richard Turin powiedział, że to nie jest, że jakby kryptowaluty są zrodzone z wiary, a cyfrowy juan miałby nie być. też opiera się na wierze, tylko wiara w instytucje państwa jest w społeczeństwie większa niż wiara w jakiś tam prywatny pieniądz, ale cały czas opiera się to na wierze. Zagrożenie dla dużych banków. No, tak to jest przedstawione. Ciężko tutaj zbić ten argument, natomiast nie rozumiem, dlaczego to miałby być plus tego cyfrowego juana, bo zagrożenie dla dużych banków, nie rozumiem, dlaczego miałbym bardziej nie lubić dużych banków niż państwa. To znaczy, duży bank jakby ma ten plus nad państwem. O, bo czasem się mówi o korporacjonizmie, że będziemy żyli w systemie, w którym rządzą korporacje. Myślę, że to by było znacznie lepsze niż obecnie panujący w Polsce system demokratyczny, w którym jakby każdy ma prawa wyborcze i nawet w więzieniach są urny wyborcze i w szpitalach psychiatrycznych i każdy wariat, każda świnia, każda czy każdy złodziej ma prawa wyborcze, a w systemie korporacyjnym, w korporacjonizmie prawa wyborcze mają tylko ci, którzy wcześniej wyłożą hajs, którzy wyłożą kapitał. Więc jednak już wolę, żeby te banki, prywatne banki, ja zawsze mogę sobie kupić akcję banku i mieć prawa wyborcze, a ktoś, kto nie kupi, nie będzie miał tych praw wyborczych. Więc tu nie rozumiem tego argumentu, że to jest zagrożenie dla dużych banków. To wcale nie jest plus. Zresztą można by taki system, teraz będę jakby robił dygresję, można by na zasadzie systemu demokratycznego, nie wiem jakby to działało, ale tu już znam taką ideę do jakby dyskusji, wyobrażam sobie taki system, że jakby dobra, mamy wybory, ale tam jest państwo, są jakieś podatki, ale oprócz tego jest dobrowolny podatek wyborczy, no bo jakby PKW też musi się z czegoś utrzymywać, więc mamy dobrowolny podatek wyborczy, każdy deklaruje, ile tego podatku zapłaci, a potem w zależności od tego, ile tego podatku zapłacił, tyle, taka waga jest jego głosu. Nie wiem, czy to by działało, to znaczy ja jakby już przestałem wierzyć w to, że są idealne systemy, które zawsze będą działać. Podejrzewam, że w niektórych społeczeństwach mogłoby to działać świetnie, w innych beznadziejnie. Dobrze, wracając do tematu cyfrowego juana, czy cyfrowego państwowego pieniądza. Pan Szlachta pyta, czy wprowadzenie cyfrowego juana sprawi koniec dolara. No i Richard Turin odpowiada, tak, ale zajmie to dużo czasu. Gdyby to miało spowodować zniszczenie... Znaczy w sumie nie chcę tu za dużo gadać, odsyłam do jakby filmów ze spotkań z panem Pitoniem. Tam było dużo ciekawej dyskusji na ten temat, więc gdzieś tam być może na karty na koniec wrzucę linki do tych filmów. Pomysł, że wraz z pojawieniem się cyfrowego pieniądza zniknie papierowy, jest błędny. Nie wierzę panu Turinowi. Jeżeli wprowadzają nowy system pieniężny, wprowadzają ten pieniądz bezgotówkowy, to podejrzewam, że robią to po to, żeby docelowo zlikwidować pieniądz papierowy. Dobrze, i teraz, ale dobra, jeżeli byłaby alternatywa na zasadzie, że mamy gotówkę i mamy też pieniądz ten cyfrowy, niezależny od systemu bankowego, gdzie jakby każdy ma swoje konto w banku centralnym, to okej, spoko. Natomiast jakby, no, nie ufam państwu, czy polskiemu, demokratycznemu, czy totalitarnemu chińskiemu, czy większości państw nie ufam, czy w samej instytucji państwa. Nie jestem anarchistą, żeby było jasne, jakby nie mam złudzeń, że jakieś instytucje są potrzebne, ale to nie znaczy, że muszę im bezgranicznie ufać. Wyobrażamy sobie system, w którym jakby ten pieniądz cyfrowy istnieje bez gotówki. I tak jak mówię, ja chciałem mówić o skutkach ekonomicznych, ale są też oczywiście pewne skutki polityczne, tak jak mówiłem o sytuacji w Kanadzie, gdzie blokowano konta ludziom, którzy brali udział w protestach, czy no tam kwestia właśnie kontrolowania, kto na co wydaje pieniądze, gdzie wydaje pieniądze, to tak nie do końca, ale wyobrażam sobie, że można by to też w ten sposób jakby zrealizować, że państwo mogłoby wiedzieć o nas wszystko. Nie bardzo rozumiem, w jakim celu państwo miałoby wiedzieć o nas wszystko, to znaczy być może o niektórych osobach tak, ale większość ludzi jakby, no państwo nie interesuje to, że ktoś sobie, nie wiem, co tam kupił, bułkę czy kabanosa, ale faktycznie jakby jest ryzyko takie, że tutaj państwo mogłoby wykorzystywać jakby brak pieniądza gotówkowego do kontroli społeczeństwa, natomiast są też skutki ekonomiczne, o których, tak jak mówiłem, jakby zazwyczaj w tego typu dyskusjach się nie mówi, gdzieś tam po prawej stronie, a one są dosyć istotne. Dlaczego jakby powiedzmy, no nie chcę mówić, że ta lewa strona, ale dlaczego jakby część polityków chciałaby zlikwidować gotówkę, tak? Choć co prawda pan Jaszcząb mówił, że nie, gotówki nie będziemy likwidować gotówki, nie, nie ma takich pomysłów. No, cytując klasyka, nie wierzę w niezdementowane informacje. Ale dobrze, jakie są argumenty za likwidacją gotówki? No przede wszystkim koszty, bo tak jak mówiłem o tych prowizjach, że są prowizje, tak jak mówiłem o bitcoinie, że jest dużo energii zużywane na bitcoina, no to powiedzmy sobie szczerze, jakby gotówka też się wiąże z pewnymi kosztami. Oczywiście my ich nie widzimy, bo idziemy do sklepu, dajemy banknot, w zamian dostajemy towar, no i pozbyliśmy się banknotu i co, jakieś koszty ponieśliśmy? Nie ponieśliśmy. No, ale ktoś musiał wydrukować ten banknot, tak? Ktoś go musiał, później sklepikarz musi poświęcić czas, żeby te banknoty policzyć. To też jest koszt. To nie jest jakiś wymierny koszt finansowy. Nie wpiszemy tego do bilansu czy do gdzieś tam rachunku zysków i strat, ale to jest koszt, bo w tym czasie sklepikarz mógłby robić coś innego. Te pieniądze, te banknoty trzeba przewieźć do banku, czy do sejfu, czy gdzieś tam. No to też trzeba opłacić konwój, trzeba opłacić tych ochroniarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc to są pewne koszty, o których zazwyczaj się nie myśli, ale one są, one występują w gospodarce. Gdyby jakby nie było pieniądza gotówkowego, no to ludzie nie musieliby tracić czasu na przewożenie papierków, na liczenie tych papierków, na produkcję, drukowanie tych papierków, tylko mogliby się zająć czymś innym. Więc te koszty są. Więc to jest argument jakby za likwidacją pieniądza gotówkowego, który gdzieś tam w dyskusji może się pojawiać. Tylko tak jak mówiłem, najważniejsze, żeby plusy nie przesłoniły nam minusów, bo jakie są minusy braku pieniądza gotówkowego? Jakby takim też powiedzmy aspektem czy argumentem, który pojawiał się w kontekście właśnie dyskusji nad tym cyfrowym juanem, była kwestia ograniczonego terminu ważności. I to jest już sprawa dosyć poważna w kontekście ewentualnej likwidacji gotówki. To znaczy, tam to nie jest do końca tak, z tego co kojarzę, że jakby po prostu miały komuś znikać te cyfrowe juany z konta, tylko to była kwestia jakiejś tam konkretnej kategorii chyba tego pieniądza, ale też jakby dokładnie nie wiem. Natomiast no generalnie jest idea pieniądza z ograniczonym terminem ważności, o której też mój szanowny imiennik Krzysztof Atorowoźniak gdzieś tam jakieś vlogi nagrywał. Faktycznie gdzieś tam się to pojawia, czyli działa to na takiej zasadzie, że jakby mamy x pieniędzy na koncie i musimy je wydać, bo na przykład za y dni jakby będziemy mieli na koncie już tylko powiedzmy 0,9x. W sensie jakby zniknie nam część pieniędzy i po co to się robi, czy po co taka idea się pojawiła? Po to, żeby zachęcić ludzi do wydawania pieniędzy. I to jest trochę świństwo, tylko że to jakby taka idea zachęcania ludzi do wydawania pieniędzy, to się ciągnie od Keynesa, ponieważ Keynes, który uchodzi za bohatera, no ten nie Kennedy, tylko Franklin Delano Roosevelt też jakby, który jest bohaterem, a moim zdaniem świnia i najgorszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych, to tak samo Keynes też uchodzi za bohatera ekonomicznego, mimo że świnia straszna, bo on odwrócił troszkę paradygmat ekonomii. Ponieważ przed Keynesem było w ekonomii takie prawo, tak zwane prawo rynków Jeana Baptista Saya, które mówiło, że podaż tworzy popyt. To się sprowadza do tego, że jeżeli my coś chcemy skonsumować, chcemy zgłosić popyt, to najpierw musimy stworzyć podaż, tak? Czyli my pracujemy, wytwarzamy coś po to, żeby coś innego skonsumować. Natomiast Keynes, to można pokazać na przykładzie na przykład bezludnej wyspy, tak? Jak jesteśmy na bezludnej wyspie i chcemy sobie zjeść rybę, to najpierw musimy złowić tę rybę, tak? Czyli jeżeli chcemy zgłosić popyt, to najpierw musimy stworzyć podaż. Więc tą podaż tworzy się w tym celu, żeby zgłosić popyt. Po to się pracuje, żeby wydać pieniążki. Takie było założenie przed Keynesem. Natomiast Keynes to odwrócił. Keynes doszedł do wniosku, że kryzysy gospodarcze biorą się z załamania popytu. To znaczy ludzie nie chcą konsumować. Jedni ludzie nie chcą konsumować, więc inni ludzie nie chcą produkować. I stąd dochodzi do kryzysów. Więc Keynes sobie wymyślił, że trzeba jakby stymulować właśnie popyt. I jak będzie się stymulować popyt, jak strona podażowa zauważy, że popyt wzrósł, no to strona podażowa też zacznie więcej produkować i w ten sposób wyjdziemy z kryzysu. Keynes miał generalnie w nosie mikroekonomię i miał w nosie potrzeby człowieka, jemu chodziło tylko o wskaźniki ekonomiczne. I to jest troszkę hamowe. Ja do końca nie rozumiem, bo lewica bardzo lubi na przykład Keynesa z jednej strony, a z drugiej strony krytykuje konsumpcjonizm, no ale Keynes właśnie jest twórcą konsumpcjonizmu, tak? Keynes zachęcał ludzi do konsumpcji po to, żeby wyjść z kryzysu gospodarczego. Bo sam problem ekonomii polega na tym, że polega na różnicach między ludzkimi potrzebami, które są nieograniczone, a ludzkimi możliwościami, tak? No i jak tutaj zmniejszać te różnice? No można albo zwiększyć swoje możliwości, albo zmniejszyć potrzeby, tak? No Keynes twierdzi, że nie. Potrzeb nie można zwiększać, nie można zmniejszać potrzeb, trzeba zwiększać potrzeby i wtedy za tymi potrzebami pójdzie też produkcja. To można robić, to działa w krótkim okresie, ale do pewnego tylko etapu w długim okresie to się kończy inflacją. Mówiono to Keynesowi, ale Keynes stwierdził, że w długim okresie to wszyscy jesteśmy martwi. No, więc to jest poważny problem powiedzmy cyfrowego juana, czy pieniądza bezgotówkowego, czyli ta idea pieniądza z ograniczonym terminem ważności, czyli po prostu łatwiej będzie państwu stymulować popyt, cisnąć ludzi do wydawania pieniędzy, bo obecnie to już nie, bo obecnie mamy inflację, ale normalnie, w normalnym systemie, jeżeli nie wiem, ktoś na przykład chce zainwestować coś, no to co on robi? On ciężko pracuje, zarabia pieniądze, odkłada, odejmuje sobie od buzi, nie je, ale odkłada te pieniądze i jak ma już dużo pieniędzy, to wtedy kupuje coś i inwestuje, na przykład, nie wiem, jakąś maszynę kupuje albo jakiś środek produkcji, czy jakieś tam inne aktywo. I dzięki temu, że wcześniej zrezygnował z konsumpcji, to później może kupić sobie jakąś nową maszynę i więcej dzięki tej maszynie na przykład produkować, więcej zarabiać i w długim okresie właśnie będzie mógł sobie pozwolić na większą konsumpcję. Tak to działa w normalnym systemie, natomiast w systemie tego pieniądza bezgotówkowego czy pieniądza wyłącznie cyfrowego z ograniczonym terminem ważności nie ma za bardzo możliwości, żeby właśnie oszczędzać, bo nam te pieniądze znika, bo państwo nas przymusza do wydawania tych pieniędzy. I to jest świństwo straszne, więc co zrobić w tej sytuacji? No co, no można jedynie się zadłużyć, pójść do banku, jeżeli ktoś ma pomysł na biznes i po prostu wziąć pożyczkę i być przynajmniej do czasu spłaty tej pożyczki niewolnikiem tego banku. Więc tak to działa. No więc mówię, troszeczkę hamowa. Natomiast jakby ta idea tego pieniądza z ograniczonym terminem ważności wbrew pozorom nie jest nowa, bo to się czasem tak mówi, że tutaj w takich czasach żyjemy, taka technologia i pieniądz cyfrowy, pieniądz z ograniczonym terminem ważności. No nie, no już jakby pieniądz z ograniczonym terminem ważności już istniał dużo wcześniej, w latach 30., kiedy nie było komputerów w Austrii, w miasteczku Wörgl. Burmistrz sobie wymyślił taki pieniądz z ograniczonym terminem ważności, to znaczy wyemitował sobie własne pieniądze i zachęcił ludzi do jakby korzystania z tych pieniędzy, tylko że żeby można było płacić tymi pieniędzmi, to trzeba było tam raz na miesiąc wykupić taki znaczek w urzędzie, zapłacić za ten znaczek w urzędzie, przybić ten znaczek do banknotu i dopiero wtedy można było nim płacić. I to działało. Faktycznie ta gospodarka podobno się trochę rozhulała, ale były inne skutki. Jakby tu nie chcę wchodzić w szczegóły, jakby trochę więcej o tym mówiłem właśnie w tym moim poprzednim vlogu, gdzie już się skupiam wyłącznie na cyfrowym juanie, więc też odsyłam do tego. Więc to, tak jak mówię, nie jest to nowy pomysł. W średniowieczu też to testowano, też robiono tak, że wybijano monety, a Mieszko Stary chyba tak robił, że wybijał monety, a później mówił, że te monety są już nieaktualne, proszę przywieźć te monety, my je przetopimy i wam wydamy nowe monety, tylko że na przykład zbierał 15 starych monet, a wydawał ludziom 14. Więc takie numery zawsze odchodziły, zawsze w sytuacji, w której ktoś ma monopol na kreowanie pieniędzy, no to już ma w nosie to, kto stanowi prawo. Znaczy nie wiem, czy zawsze, no ale jest pewna skłonność. Dobrze, więc teraz chcę wrócić do tego wykresu z agregatami pieniężnymi i jak to ma się do naszego tego CBDC, czyli tego cyfrowego pieniądza państwowego. No bo tak jak mówiłem, no system bankowy działa w ten sposób, że jakby się wpłaca te pieniądze do banku, gotówkę się wpłaca do banku prywatnego, bank prywatny musi tą rezerwę obowiązkową oddać, a później sobie to obraca na lewo i prawo. I ten system działa do czasu, aż wszyscy, którzy wpłacili gotówkę, nie przyjdą do banku i nie powiedzą, teoretycznie to są depozyty płatne na żądanie i ja mogę przyjść i na żądanie bank ma mi wypłacić gotówkę. Ale jak wszyscy pójdą, jeżeli system bankowy wykreował na przykład, nie wiem, 500 000 z gotówki 100 tysięcy, no to teraz wszyscy ci ludzie pójdą po tą gotówkę, po te 500 000, no bo oni mają w banku 500 000 i oni chcą wyciągnąć gotówkę, a tej gotówki zwyczajnie nie ma. No to wtedy jakby system bankowy się załamuje i bankierzy skaczą z okien, no i jest wesoło. No właśnie. I tutaj jakby najistotniejszy problem tego cyfrowego juana w świecie bez pieniądza gotówkowego. Jeżeli nie będzie pieniądza gotówkowego, bo tak, dlaczego ludzie mogą być skłonni do tego, żeby wypłacić tą swoją gotówkę z banków? Właśnie na przykład dlatego, że bank centralny wprowadzi ujemne stopy procentowe i banki będą musiały jakby potrącać ludziom jakieś tam czy opłaty dawać ludziom za trzymanie pieniędzy w banku. I wielu ludzi może się wkurzyć i stwierdzić, że a to ja dziękuję bardzo, to ja poproszę moją gotówkę z powrotem. Więc istnienie gotówki jest właśnie bardzo istotną blokadą do tego, żeby Narodowy Bank Polski czy Bank Centralny nie mógł wprowadzić ujemnej stopy procentowej. To jest bardzo istotne i to się jakby przez godzinę czy ponad godzinę gadam o tym, bo jakby tą kwestię się pomija w argumentach czy w dyskusji, a jednak wydaje mi się, że może teraz już to troszeczkę mniej, bo teraz jest wysoka inflacja, ale wydaje mi się, że generalnie w sytuacji nieco stabilnej te rządy, demokratyczne rządy prawa mają bardzo dużą pokusę, żeby wprowadzać ujemne stopy procentowe po to właśnie, żeby zmusić ludzi do wydawania pieniędzy, żeby z jednej strony ich jakoś kontrolować, żeby nie istniała klasa niezależna, która na przykład oszczędza i inwestuje na przykład z własnych środków, a nie z zaciąganych kredytów. Z drugiej strony, żeby stymulować gospodarkę, więc wydaje mi się, że dużo rządów bardzo chciałoby mieć możliwość wprowadzenia ujemnej stopy procentowej, ale nie może tego zrobić, bo jest ryzyko ranu na banki, jest ryzyko, że ludzie będą chcieli wypłacać pieniądze z banków i wtedy system się sypnie, a w sytuacji, w której nie ma pieniądza gotówkowego, istnieje tylko pieniądz cyfrowy, to już można stopami procentowymi manipulować na lewo i prawo, jak się tylko chce. No bo system się nie sypnie, no bo jakby nie ma możliwości, żeby wybrać pieniądze z banków. I to moim zdaniem jakby, no nie wiem, czy najważniejsze, ale wydaje mi się, że jest dosyć ważne, a mówię o tym, bo jest pomijane w dyskusjach, a o tym też trzeba pamiętać. Więc jakby można by powiedzieć, że w idealnym, uczciwym państwie, w którym władca jest spoko, jest okej, jest uczciwy, jest moralny, kieruje się jakąś tam moralnością, pieniądz bezgotówkowy ma sens, ponieważ jest tańszy. Jednak produkcja i utrzymywanie pieniądza gotówkowego, tak jak mówiłem, wiąże się z dosyć dużymi kosztami, większymi niż obsługa pieniądza cyfrowego, a podejrzewam, że z czasem, wraz z rozwojem technologicznym, obsługa pieniądza cyfrowego będzie jeszcze tańsza. Więc tak, w idealnym świecie dla naiwnych ludzi, a na przykład pana Hołownie, przynajmniej tak jak on się kreuje, nie wiem, czy ta kreacja jest prawdziwa, ale pana Hołownie uznaje za polityka wybitnie naiwnego, więc w takim świecie dla ludzi naiwnych ten pieniądz cyfrowy, wyłącznie cyfrowy, byłby bardzo sensowny od strony ekonomicznej, natomiast w świecie realnym nie, po prostu jakby instytucje państwa, odkąd tylko istnieją, zawsze się kompromitowały jakby na gruncie moralnym i po prostu nie można im ufać. Musimy pilnować tego pieniądza gotówkowego po prostu jakby tu Konfederacja, jedyna partia, która jakby no informuje o tym i stara się jakby otwarcie mówić o tym, że ten pieniądz gotówkowy jest potrzebny. Tak jak mówię, z ekonomicznego punktu widzenia ktoś może powiedzieć, że jest to koszt utrzymywanie pieniądza gotówkowego, ale proszę, no przecież państwo polskie przewala setki milionów, miliardy złotych dziennie na pierdoły i nikomu to nie przeszkadza, więc jakby na utrzymanie gotówki myślę, że nas jeszcze trochę stać. Dobrze, bardzo dużo gadałem, więc tylko takie podsumowanie. Oczywiście jakby jestem za tym, żeby gotówki bronić. Znaczy nawet gdyby chcieli zlikwidować gotówkę, to jeszcze nie mam pewności, że im się uda, bo we Włoszech na przykład zlikwidowano swojego czasu lirę włoską, czy liry włoskie, i wprowadzono euro, a mimo to podobno na Sycylii mafia jeszcze przez długi czas rozliczała się w lirach. Więc też Korwin często podaje taki przykład właśnie z maszyną do lodów, że się wrzuca pieniążek i pieniążek wydaje żeton i za ten żeton można później kupić lody. Czy nie, przepraszam, kupuje się żeton, a potem ten żeton wrzuca się do maszyny i można kupić loda, a można iść do panienki, dać jej też żeton i no ona nam, no to Korwin tak mówi, zrobi loda. No więc ten żeton na loda też będzie jakąś formą pieniądza, więc nawet gdyby państwo chciało zlikwidować gotówkę, no to jest szansa, że jednak społeczeństwo dalej będzie gdzieś tam może w mniejszych kręgach z tej wymiany gotówkowej korzystać, a może wrócimy do srebra i do złota i ludzie zaczną się wymieniać złotem i srebrem, więc jakby wbrew pozorom tego nie da się, likwidacji gotówki nie da się zrobić od tak, o, to jest praca, wydaje mi się, na przynajmniej, no tak, ze 20 lat. To jest, pieniądz jest, nie jest problemem jakby, znaczy likwidacja gotówki nie jest problemem prawnym czy ekonomicznym, tylko instytucjonalnym. No jakby pieniądz gotówkowy jest pewną instytucją, a jakby no instytucja, która jest dobrze zakorzeniona, no ciężko się z nią walczy. Złoto jako pieniądz, mimo że oficjalnie już nie jest pieniądzem, no to jednak jego wartość wynika z pewnej instytucji, instytucji złota jako pieniądza. Więc wydaje mi się, że no ryzyko jest, ale przed nimi, przed tymi onymi, długa praca, trzeba im patrzeć na ręce, trzeba ich kontrolować, a najlepiej ich po prostu pogonić, wsadzić na taczki i wywieźć. No ale na razie jesteśmy jeszcze na to za słabi. To znaczy jakby nie, oczywiście ja sobie żartuję, nie planuję tutaj żadnych jakichś nielegalnych prób wprowadzania normalności. Dobrze, podsumowując, plusy dodatnie i plusy ujemne pieniądza cyfrowego zamiast gotówki. Niższe koszty obsługi. Faktycznie pieniądz cyfrowy ma niższe koszty obsługi niż gotówka. Plusy ujemne, możliwość inwigilacji i kontroli. Plusy dodatnie, ograniczenie dominacji banksterów i Stanów Zjednoczonych, bo to, co mówiłem o tym cyfrowym juanie i o tym wywiadzie w Realu 24, no to tam było to przedstawione tak, że ten pieniądz cyfrowy chiński ma osłabić dominację Stanów Zjednoczonych, ale tutaj też odsyłam do vlogów, czyli nie do vlogów, tylko do nagrań ze spotkania z panem Pitoniem. Więc tak, plusy dodatnie, ograniczenie dominacji banksterów i rządów Stanów Zjednoczonych. Plusy ujemne, ryzyko kryzysu politycznego. W sumie, ja nie wiem, które tu jest dodatnie, które ujemne. Dobrze, plus dodatni. Możliwość łatwiejszego stymulowania gospodarki. Plusy ujemne, ryzyko inflacji albo kryzysów gospodarczych. Plus dodatni, likwidacja szarej strefy. Plus ujemne, likwidacja szarej strefy. No to też jest dosyć istotna kwestia, jakby właśnie kontrola przepływów finansowych, mając gotówkę. No nie ze wszystkiego trzeba oddawać haracz państwu, jeżeli się wymieniamy gotówką, tak? A w sytuacji, gdy gotówki nie będzie, to już faktycznie istnieje potrzeba ze strony przedsiębiorców, żeby z każdego grosika się rozliczać i spowiadać. Dobrze, to był pierwszy vlog w nowym roku. Wiem, że w zeszłym roku nie było ich dużo. Mam nadzieję, że będzie więcej. Tak jak mówiłem, będą vlogi z testowania czy z prezentowania różnych tam rzeczy. I może już nawet niedługo będzie taki vlożek mały. A na razie to tyle, bo się za bardzo rozgadałem. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się. Cześć.